Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Niech się rozweseli pustynia i spieczona ziemia, niech się raduje step i niech rozkwitnie. Niech wyda kwiaty jak lilie polne, niech się rozraduje także skacząc i wykrzykując uciechy. Chwałą Libanu ją obdarzono, ozdobą Karmelu i Saronu. Oni zobaczą chwałę Pana, wspaniałość naszego Boga. Pokrzepcie ręce osłabłe, wzmocnijcie kolana omdlałe. Powiedzcie małodusznym, odwagi, nie bójcie się. Oto wasz Bóg, oto pomsta, przychodzi Boża odpłata. On sam przychodzi, aby was zbawić. Wtedy przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą. Wtedy chromy wyskoczy jak jeleń i język niemych wesoło krzyknie, bo trysną zdroje wód na pustyni i strumienie na stepie i spieczona ziemia zmieni się w staw, spragniony kraj w krynice wód. Badyle w kryjówkach, gdzie legały szakale na trzcinę z sitowiem. Będzie tam droga czysta, którą nazwą drogą świętą. Nie przejdzie nią nieczysty, gdy odbywa podróż i głupi nie będą się tam wałęsać. Nie będzie tam lwa, ni zwierz najdzikszy nie wstąpi na nią, ani się nie znajdzie, ale tamtędy pójdą wyzwoleni i odkupieni przez Pana powrócą. Przybędą na Syjon z radosnym śpiewem, za szczęściem wiecznym na twarzach, osiągną radość i szczęście, ustąpi smutek i wzdychanie. Oto Słowo Boże.
Oto Bóg przyjdzie, ażeby nas zbawić. Będę słuchał tego, co mówi Pan Bóg. Oto ogłasza pokój ludowi świętym swoim. Zaprawdę bliskie jest Jego zbawienie dla tych, którzy się Go boją. I chwała zamieszka w naszej ziemi. Oto Bóg przyjdzie, ażeby nas zbawić. Spotkają się ze sobą łaska i wierność, ucałują się sprawiedliwość i pokój. Wierność ziemi wyrośnie, a sprawiedliwość spojrzy z nieba. Oto Bóg przyjdzie, ażeby nas zbawić. Pan sam obdarzy szczęściem, a nasza ziemia wyda swój owoc. Przed nim kroczyć będzie sprawiedliwość, a śladami jego kroków zbawienie. Oto Bóg przyjdzie, ażeby nas zbawić. Alleluja, alleluja. Oto przyjdzie Król Pan Ziemi i zdejmie z nas jarzmo niewoli. Alleluja, alleluja.
Pan z wami
i z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Chwała Tobie, Panie.
Pewnego dnia, gdy Jezus nauczał, siedzieli przy tym faryzeusze i uczeni w prawie, którzy przyszli ze wszystkich miejscowości Galilei, Judei i Jerozolimy. A była w nim moc Pańska, że mógł uzdrawiać. Wtem jacyś ludzie, niosąc na łożu człowieka, który był sparaliżowany, starali się go wnieść i położyć przed nim. Nie mogąc z powodu tłumu w żaden sposób przynieść go, wyszli na płaski dach i przez powałę spuścili go wraz z łożem w sam środek przed Jezusa. On, widząc ich wiarę, rzekł: Człowieku, odpuszczają ci się twoje grzechy. Na to uczeni w piśmie i faryzeusze poczęli się zastanawiać i mówić: Któż on jest, że śmie mówić bluźnierstwa? Któż może odpuszczać grzechy prócz samego Boga? Lecz Jezus przejrzał ich myśli i rzekł do nich: Co za myśli nurtują w sercach waszych? Cóż jest łatwiej powiedzieć: Odpuszczają ci się twoje grzechy, czy powiedzieć: Wstań i chodź? Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów, rzekł do sparaliżowanego: Mówię ci, wstań, weź swoje łoże i idź do domu. I natychmiast wstał wobec nich, wziął łoże, na którym leżał, i poszedł do domu, wielbiąc Boga. Wtedy zdumienie ogarnęło wszystkich. Wielbili Boga i pełni bojaźni mówili: Przedziwne rzeczy widzieliśmy dzisiaj.
Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Drodzy bracia i siostry, dzisiaj troszeczkę postaramy się pochylić nad czymś takim jak zagadnienie rodziny, ojca i matki, a później przejdziemy do tematu, jakim jest Eucharystia, msza święta, która powinna nam być bardzo bliska, czy chociażby temat świątyni. Oto, moi drodzy, Panu Bogu spodobało się, żeby stać się człowiekiem. To jest coś pięknego, że chciał być jednym z nas. Ale on chciał doświadczyć czegoś jeszcze, czego Bóg nie mógłby doświadczyć, gdyby nie stał się człowiekiem. To jest ciekawe. On chciał mieć mamę i tatę. Był adoptowany przez świętego Józefa. Wiemy, że nie był jego ojcem. Ale Bogu spodobało się mieć rodzinę. Co jest też ciekawe, że pierwszy cud uczyniony przez Jezusa Chrystusa odbył się w Kanie Galilejskiej. Pierwszy dzień wspólnoty rodzinnej i pierwszy cud właśnie wobec nich, którzy potrzebowali pomocy. To jest przepiękne, że Pan Bóg nie czyni cudu przy innej okazji. Widzimy więc, że w czasie Adwentu w sposób szczególny Pan Bóg chce pokazać, że rodzina jest dla Niego czymś bardzo ważnym, i mama, i tata. I właśnie chce wzrastać w rodzinie, nie pojawia się jako dorosły człowiek. Ta rodzina więc ma być dla nas przykładem, czy Maryja, czy święty Józef. No, święty Józef nie był bogaty, nazwalibyśmy go dzisiaj może nie bardzo zaradnym, bądź mającym niezbyt intratne zatrudnienie. Ale na pewno można powiedzieć o świętym Józefie, że był dżentelmenem i człowiekiem pełnym kultury. Uszanował Maryję, nie oddalił jej. To jest człowiek, który nie wykorzysta kobiety do czegoś złego lub nie będzie wzrastał kosztem kobiety. To jest człowiek pełen szacunku wobec kobiety. Święty Józef jawi nam się jako ktoś bardzo wyjątkowy. Najpierw chcę zarysować jakby tę świętą rodzinę jako pewien przykład, żeby w tym kontraście pokazać, jak to wygląda dzisiaj. Jaki model ogląda, czy to dorosły mężczyzna, czy młody człowiek w telewizji. Mężczyzna ma być zaradny, ma mieć telefon i być człowiekiem biznesu, ciągle zajętym, wychodzącym wcześnie rano i wracającym bardzo późno. Kobieta dzisiaj ma być również bardzo zaradna, najlepiej wykształcona, poświęcająca się karierze i powracająca do domu, wciąż mając te same obowiązki, czyli gotuje, sprząta, pierze. Nawet jeśli ma do tego urządzenia, widać, że jest pełna pracy. Kiedy dziecko na to patrzy, to w zasadzie widzi ludzi pracy, ale nie do końca doświadcza wspólnoty rodzinnej. Tata wraca tak późno, że jest zmęczony. Mama sama, nie dziwimy się, że jest zmęczona i zdenerwowana i prosi dzieci o pomoc. Ale nie ma tam relacji z dziećmi. Oni razem nie przebywają. Tu jest pewien problem z rodziną. Co więcej, jeśli włączy mężczyzna telewizor, widzi przykład mężczyzny, który zabija, zmienia kobiety bardzo szybko, przy tym wszystkim pali cygaro, gdzieś telefonuje i najlepiej by było, gdyby nie wiązał się z kobietą na dłużej niż jedna czy dwie noce, ewentualnie jakaś podróż. Gdyby ta kobieta, powiedzmy, miała być z nim zbyt długo, to ją się uśmierca i w nowym odcinku jest nowa kobieta. To jest taki prosty schemat. No cóż, będziemy się długo ze sobą bawić, prawda? To musi być atrakcyjne. Więc kobieta, jeśli ogląda taki film, myśli o sobie, że jest pewnym przedmiotem na określony czas. Taki nowszy model jest dość specyficzny dzisiaj. Jak tu wyjść w ogóle za mąż? Kim w ogóle jest ojciec? Zaczyna być postrzegany nie tylko już przez wierzących, ale szczególnie przez niewierzących, jako postać, to zabrzmi bardzo pejoratywnie, niezbyt przyjemnie, ale taka mężczyzna to postać demograficzno-społeczna. Pełni pewną rolę w społeczeństwie i dobrze by było, gdyby przyłożył się do kwestii demografii, czyli przysporzył nowych członków rodziny w celu podtrzymania systemu ekonomicznego i przyszłych emerytur. Już nawet niewierzący mówią o tym, że powinniśmy mieć dzieci. Ale ojciec nie wyczerpuje się w kwestii społeczno-demograficznej. Ojciec jest ojcem jakichś dzieci. To są dzieci, które mają imiona. To nie są cyfry statystyczne, które zapewnią nam lepszą emeryturę. Oczywiście my to dobrze wiemy, ale to kształtuje pewną mentalność, która odrywa ojcostwo i pozostawia gdzieś na boku. Dzieci chcą mieć ojca, tak jak Chrystus chciał mieć ojca i matkę na ziemi. To są tematy bardzo ważne. Dziecko wie, kim jest, gdy patrzy na nie ojciec lub matka. To w oczach rodziców dziecko odczytuje swoją tożsamość. Czy jest dobre, czy jest piękne, czy jest potrzebne i czy jest drugi człowiek nim zachwycony. Dopiero później będzie dziewczyna i chłopak w ich życiu, ale tę wartość muszą gdzieś zdobyć. Jeżeli będą widzieć ludzi tylko zapracowanych, to będą czekać na potwierdzenie własnej tożsamości przez pracę. Ale człowiek nie jest zwierzęciem, ani mężczyzna reproduktorem demograficznym. Nie można go jakby redukować do tej osoby. To ma być wspólnota osób, które się miłują. Dlatego też święty Józef i Maria jest tutaj doskonałym przykładem, jakby takim punktem odniesienia dla nas, jak może być w rodzinie. Co jest też ciekawe, mężczyzna bywa agresywny. Pierwsza agresja to taka, że on wychodzi, zdobywa świat, poluje, ciągle gdzieś leci na Księżyc, chce lecieć na Marsa. To jest pierwszy taki aspekt agresji, wychodzenia. Drugi to jest taki, że on ma obronić ewentualnie, jeśli ktoś napada. Czy to przed obcym wojskiem, czy przed kimś, kto chce wejść do mieszkania. Trzecia agresja to jest przemoc. Niedobrze jest, gdy kobieta jest pod wpływem przemocy mężczyzny. To jest agresja, która jest skierowana w niewłaściwą stronę, nie względem mamy. Jeśli dziecko zobaczy, że tata uderzył mamę, to dla dziecka świat się wali. Nie można dotykać takich wartości. Nie można uderzyć. Jeśli tak się stało, to trzeba szczerze przeprosić, bo ciężko jest coś takiego odbudować. Dlatego święta rodzina dla nas jest ważnym przykładem. Moi drodzy, przychodzi coś takiego jak małżeństwo, wreszcie dwoje schodzą się razem, jest przysięga małżeńska, ksiądz błogosławi i co dzieje się zaraz po przekroczeniu progu kościelnego? Zwyczajem jest, że sypiemy ryż, ryż na głowę. Taki chiński zwyczaj. Gdyby go przenieść na polską ziemię, musielibyśmy rzucać pewnie ziemniakami albo burakami. Byłoby to dość właściwe. Do czego zmierzam? No nie może być tak, że chrześcijanin prosi o błogosławieństwo Pana Boga, a ponieważ ono nie działa, to dla ewentualnej skuteczności i zapewnienia sobie szczęścia rzuca ryżem, monetami, przerzuca jakieś wianki, tłucze kieliszki pod rękę, nad rękę, przenieś ją, a jak ciężka, to jak to zrobić? Co to w ogóle jest? Gdzie tu jest wiara? To jest jak karykatura tego, co stało się przed chwilą w kościele. Nie może tak być. Okazuje się, że rodziny, które modlą się razem, tylko 1% z nich się rozwodzi, jeśli małżonkowie się modlą razem. Tylko 1% z takich rodzin. Bo tam jest próba podtrzymania tego, co Pan Bóg złączył i błogosławieństwa, które On pragnie udzielać. Jeśli jest coś trudnego między wami, w czym nie możecie się zgodzić, a kłócicie się systematycznie, nie dacie radę czasem jako ludzie tego zmienić. Tu potrzebny jest Pan Bóg, Jego błogosławieństwo i zdolność przemiany serc. Nie siłujcie się. Czasem to jest bezskuteczne. To musi Pan Bóg dotknąć serca twojego i jego. I nagle wszystko się zmienia. Nie chcę podawać mnóstwo przykładów z tej dziedziny. Jest ciekawa rzecz. Kiedy przychodzimy w okresie właśnie szczególnie Adwentu, Betlejem, tego, czego Chrystus pragnie, to znaleźć miejsce, w którym ktoś Go przyjmie. To jest najważniejsza jakby informacja. Najpierw pojawił się w łonie Maryi. Ona stała się świątynią Boga. Świątynia Boga, tron. Bóg zamieszkał w człowieku. Ale później idzie Maryja i pragnie, żeby ten Jezus się gdzieś narodził. I teraz pytanie jest, czy znajdzie tę grotę, tę szopkę. No, w każdej parafii ona będzie zbudowana. Ona ma symbolizować pewną bardzo ważną rzecz. On chce narodzić się w tobie i to tak naprawdę. Święty Paweł naucza, że stara świątynia przeminęła. Sam Chrystus o tym powie. Zbóżcie ją, ja ją odbuduję w 3 dni. Tą świątynią będziesz ty. Pan Bóg chce mieć żywą świątynię z ludzi. To jest warunek sensu całej religii. Bóg chce wejść do swojej świątyni, tak jak nauczał kiedyś, i tam pozostawać. Dla Żydów największą tragedią było, gdy chwała Boża opuszczała świątynię. To był lament, oni rozdzierali szaty. Przez grzech ciężki człowiek sprawia, że wyrzuca Boga z siebie. Kiedy on przechodzi bardzo blisko w noc betlejemską, on się uchyla od Jego obecności. Nie u mnie się narodzisz. Wolę grzech. Czasem jest to słabość. To, czego Pan Bóg pragnie, to narodzić się w tobie jako w swojej świątyni. To jest Jego pragnienie. Tego On właśnie szuka, takiego Betlejem, którym może stać się ty. Do czego zmierzam? Kiedyś Chrystus był obecny przez sakramenty święte, przez samą swoją obecność, nauczał, udzielał Ducha Świętego, rozgrzeszał, chociaż tak jakby paralityka dzisiaj. Ale ponieważ sam wstąpił do nieba, chce z nami być przez sakramenty, czy to bierzmowania, a szczególnie przez sakrament Eucharystii. Podchodzimy dokładnie do tego samego Chrystusa. Co musi się jednak wydarzyć? Ty musisz stać się prawdziwą świątynią i powiedzieć: Boże, proszę Cię, byś mieszkał we mnie i nigdy mnie nie opuszczał. Jak rozumieć to dosłownie? Masz żyć tak, jak żyjesz w kościele. Dokładnie tak samo masz się zachowywać jak w kościele. Co to znaczy? Jeśli prosisz o przebaczenie w kościele, proś o przebaczenie w swojej rodzinie, jeśli trzeba. Jeśli przekazujesz pokój swojej żonie czy sąsiadowi, czyń to samo w swoim życiu, kiedy wracasz do domu. Jeśli podajesz rękę swojej żonie na znak pokoju, czyń to samo, jeśli coś nie pójdzie. Jeśli szanujesz ją i siadasz razem w tej samej ławce, chociaż czasem jest podział na mężczyzn i kobiety, niech ona wie, że może siedzieć przy tobie w twoim własnym domu i niczego się nie bać. Nikt z nas nie krzyczy na drugiego w kościele, nie przeklina go. Stara się przynajmniej nie nienawidzić, a raczej miłować. To, czego Pan Bóg pragnie, żebyśmy byli żywą świątynią. Ktoś powie, to ja mam być takim kościelnym? To za mało. Ty masz być prawdziwą świątynią, w której przebywa Pan Bóg i zrobić wszystko, żeby On ciebie nie opuścił. Przyjechał mój kolega z Kazachstanu, misjonarz, dzwoni do mnie, znalazł numer i mówi: Michał, weź mi pomóż, bo ja mam problem. Jak ksiądz ma problem, no to go przyjmę, ciekawe jaki. Przyjechał do mnie i mówi: słuchaj, mam problem, bo w mojej parafii w Kazachstanie zdarzył się cud, osoba została uzdrowiona i ludzie mi zaczęli przychodzić do kościoła. I co ja mam teraz zrobić, nie? Ja mówię, ale gdzie jest problem? Bo wiesz, taki był protestant, on miał swoich parafian i on wyjechał i przyszedł do mnie i mówi tak: czy wziąłby ksiądz tych moich parafian, tych protestantów do swojej parafii? No wezmę. I parafia mu się powiększyła dwukrotnie. Ludzie zaczęli mu się schodzić i modlić. Mówi: i co ja mam teraz zrobić? Ja mówię, i to jest twój problem, tak? Bo masz dużo ludzi. No tak, i co ja teraz zrobię? Nie wiem, módl się z nimi. O Boże, to było coś pięknego. I za chwilę dodaję, wiesz co? Mamy takiego psychiatrę emerytowanego i przyszedł do tego psychiatry muzułmanin. I mówi: mam depresję. I mówi mu tamten psychiatra: słuchaj, ty idź przez miesiąc i tak się tam módl, pokiwaj się tam jak potrafisz i wróć. Wrócił muzułmanin po miesiącu i pyta się go psychiatra, i jak? Minęła depresja? No to słuchaj, będziesz chodził do takiego budynku, to jest taki kościół, i tam będziesz siadał i tam jest takie białe kółko. I ty tam godzinę będziesz siedział i patrzył. I co mam robić? Ty idź, siedź i patrz. Było wystawienie Najświętszego Sakramentu. Miesiąc, każdego dnia przez godzinę. Wrócił po miesiącu i co pomogło? Pomogło. Przyjść przed Boga, usiąść i nawet nie mieć nic do powiedzenia. Albo powiedzieć, Boże, pomóż mi, bo nie potrafię. Niemożliwym jest, byś się nie zmienił. Pewien buddysta wszedł w Londynie, gdzie byli sami Polacy, pełen kościół młodych Polaków, wszedł i poczuł, że coś jest w tym kościele, coś się dzieje. Czuł jakiegoś ducha. Wyszedł, nawrócił się, ochrzcił, został księdzem, wyjechał do Rzymu na szkolenia i wysłali go na placówkę dyplomatyczną. Jedno wejście do kościoła, jedna łaska. My potrzebujemy dzisiaj głębokiej wiary. Bóg nie chce, żebyście byli byle jacy. On chce, żebyście byli święci, dosłownie. Spytaj się dziecka. Spytaj się go, czy mama ma być święta? A dziecko spyta, a co to ma znaczyć, że mama będzie święta? To będzie tak, że ona będzie kochać chce. Nie dokończysz zdania. Chce. A czy chciałbyś, żeby tata był święty? Chce. Dzieci mają to wyczucie. Wy się macie stać jak dzieci. Zapragnąć świętości, bo Bóg tego naprawdę chce dla was. Takim czasem właśnie narodzenia Pana Boga jest msza święta. On chce przychodzić do ciebie. Kim więc jest człowiek? Świątynią Boga. Co ci wtedy będzie wolno? Niektórzy mówią, księdza, ale co ja wtedy będę mógł? Wtedy będziesz mógł uwielbiać Boga. Będziesz mógł Go oglądać. A chyba już mi nic wtedy nie będzie wolno. Tak też kiedyś powiedzieli w raju. Oni nie mogli tylko jednej rzeczy w raju, tylko jednej. Tego, co mogłoby im zaszkodzić. Tylko jednej. Tego, co mogłoby im zaszkodzić. To było tylko jedno drzewo w całym wielkim raju i nic więcej. Mogli jeść z każdego drzewa, byleby im nie zaszkodziło. Bóg nie chciał dla nich zła, nic poza tym. To jest Bóg. On zawsze życzy człowiekowi dobrze. Kiedyś przyszli do Jezusa, już kończąc dwie tylko rzeczy, przyszli do Niego i czy mamy płacić podatek? Pokażcie monetę. Kto jest na monecie? Cezar. Co należy do Cezara? Cezarowi. A to, co należy do Boga? Bogu. Człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo. Jak na tej monecie był obraz Cezara, to oddaj. Ale na tobie jest obraz Boga i ty masz być oddany Bogu. Bóg cię woła do świętości, nie do byle jakości. I on zna pragnienia twojego serca. Nie lękaj się być święty. Krok po kroku. Zobaczysz, ile radości pojawi się i pokoju w twoim sercu najpierw i w twojej rodzinie za chwilę. I nie ma się co bać. Ostatnia rzecz. W Bostonie pewien człowiek był w Stanach Zjednoczonych drużnikiem na przejeździe kolejowym i stała się straszna rzecz, bo nie dopełnił obowiązków i przejeżdżała rodzina z dziećmi i pociąg uderzył w auto. Wydawało się, że wszyscy zginęli i przeżyło najprawdopodobniej jedno dziecko. Nie mógł sobie wybaczyć. Do końca życia chodził z takim przekonaniem, że uczynił coś strasznie złego. I tak było. Kiedy był już starszym człowiekiem i leżał w szpitalu, nie mógł sobie z tym poradzić. Przeczuwał, że zbliża się śmierć. I zobaczył przechodzącego gdzieś księdza między chorymi. Poprosił go i zaczął mu mówić, Bóg mi nie wybaczy. Bóg mi nie wybaczy moich grzechów młodości, moich błędów. Proszę księdza, ja kiedyś zrobiłem coś takiego, że zginęła cała rodzina na przejeździe kolejowym. I okazało się, on mówi, jak mam, czy mi Bóg przebaczy? A on mówi, tym dzieckiem, które przeżyło wtedy, jestem ja. Ja ci to wszystko wybaczam. Wszystko. Po co jest kapłan, moi drodzy? Kapłan w życiu człowieka jest czasem tylko po to, żeby powiedzieć, człowieku, Bóg ci wszystko wybacza, jak w dzisiejszej Ewangelii. Jeśli spytasz się, co robi ksiądz, bo co robi kierowca, policjant, my wiemy. Ksiądz odwiedza chorych, czasem chodzi do więzienia, odprawia mszę, żebyś ty mógł przyjąć ciało Chrystusa. Właściwie to by wystarczyło. Uczy katechezy, spowiada. Czasem uczestniczy w jakichś społecznych zebraniach, uczy dzieci do pierwszej komunii świętej, do bierzmowania. Spotyka się z ludźmi, ze starszymi i młodymi. Ksiądz robi bardzo dużo, ale to, co najważniejsze, to, co dzisiaj w Ewangelii, człowieku, Bóg ci wszystko wybacza. I czasem mam wrażenie, że Pan Bóg powołuje kapłana tylko po to, by człowieka przekonać do tego, że Bóg was miłuje całym swoim sercem. Nie lękaj się więc, bo dzisiaj w twojej parafii jest dzień spowiedzi. Bóg nigdy więcej nie wspomni twoich grzechów, jeśli wspomniałeś je w spowiedzi. Amen.